Przeczytam może urywek z drugiego rozdziału. Odpowiedział jej Job: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tą księgę, która w jakiś szczególny sposób znajduje swoje zastosowanie w naszym życiu. Dziękujemy za zachętę, która z niej płynie. Dziękujemy Ci za postawę Joba, za to, że Ty w swojej mądrości, w swojej trosce o swój lud dostarczasz nam przykładu, który jest pełen mocy, dlatego że płynie z Twojego słowa. Prosimy, zechciej nas wyposażyć w podobną pobożność i w podobne oddanie, zwłaszcza w kontekście kryzysu. Amen. Tak więc wreszcie dotarliśmy do końca tej księgi. Niektórzy, Kamil będzie się czuł zupełnie wyobcowany, dlatego że odkąd zaczął uczęszczać, była księga Joba, teraz nagle księga się kończy. Słuchajcie, to jest jedna z najtrudniejszych, a tym samym jedna z najbardziej praktycznych ksiąg. To jest dość ciekawe zestawienie, że jedna z najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej praktycznych. I teraz pytanie przed nami jest, dlaczego tak zaniedbany? Dlaczego więc tak rzadko można usłyszeć cokolwiek o tej księdze? Niektórzy nawet wielcy nie napisali komentarza na jej temat. Możliwe, iż dlatego, że jest bardzo ciężka do pojęcia. Księga jest również pełna prowokacji. I można powiedzieć, że nieomal można tak powiedzieć, że jeżeli masz głupią teologię, to na końcu tej księgi będzie jeszcze głupsza, jeżeli się będziesz upierał przy swoim. Dlatego, że widzimy Boga, który się nawraca, widzimy Joba, który nieomal, jesteśmy na 100% pewni, że grzeszy. Widzimy przyjaciół, którzy wydają się sprawiedliwi w tym, co mówią, a później wszystko się okazuje na odwrót. Tak więc księga w pewnym sensie dość niebezpieczna. O co chodzi w tej księdze, w ramach podsumowania? I oczywiście to, co chodzi w tej księdze, no to chodzi o taką rzecz naprawdę podstawową. To jest sedno naszego oddania Bogu. Pamiętacie, co jest na samym początku tej księgi powiedziane? Czy istnieje coś takiego w przyrodzie, jak bezinteresowne oddanie Bogu? Czy w ogóle coś takiego można znaleźć? Czy w ogóle kogokolwiek stać coś takiego, co się nazywa bezinteresowne oddanie Bogu? W oderwaniu od wszelkiego błogosławieństwa, którymi nas obdarowuje. A co, jeśli wszystko nam zabierze? No nie? Pytanie. Co wtedy? Co wtedy stanie się z naszą wiarą? Pytanie, czy wciąż będziemy przy nim trwać? I to jest pytanie, które pewnie wszyscy sobie zadajemy, a niektórzy, może wszyscy sobie zadajemy teoretycznie, a niektórzy praktycznie niestety muszą na nie odpowiadać. Czyli tak naprawdę w tej księdze chodzi o co? Chodzi o to, czy mamy prawdziwą, czy też raczej udawaną pobożność. Prawdziwą, czy też udawaną pobożność. Niestety odpowiedzi na to pytanie nijak nie da się znaleźć w oderwaniu od cierpienia. Tak więc w żaden sposób teoretycznie sobie odpowiedzieć na to nie możemy. I teraz jeżeli znajdziemy kogoś, kto jest prawdziwie oddany Bogu, jeżeli znajdziemy kogoś, komu możemy zaufać w zachęcie, że nas zachęci też w oddaniu Bogu, to najprawdopodobniej ten ktoś musi być obłożony cierpieniem. Nie ma innego wyjścia. Dlatego oczywistą, czy wręcz rzeczą, którą powinniśmy oczekiwać, jest to, że próby mieć będziemy, Nie musimy ich szukać, one same nas znajdą, tak jak znalazły Joba, ale próby jak ogień też wypróbują naszą wiarę. Pamiętacie też tytuł książki, jednego z nielicznych komentarzy do tej księgi, a tytuł brzmi: Jak Bóg traktuje swoich przyjaciół. Ten sam tytuł bardzo wiele już tłumaczy, czy rzuca nas, można powiedzieć, na właściwe tory interpretacyjne tej księgi. Dlatego, że w jaki sposób Bóg traktuje swoich przyjaciół. Widzicie, jak wam to mówiłem pewnie aż do znudzenia, większość komentatorów po tych torach nie jeździ. Większość komentatorów zakłada, że Job grzesznym był. Zgrzeszył. I nie dziwota, że Bóg go potraktował tak, jak potraktował. No ale, jeżeli weźmiemy tytuł tej książki, Jak Bóg traktuje swoich przyjaciół, to już zaczynamy we właściwym miejscu. Pytanie wciąż przed nami staje, dlaczego sprawiedliwi cierpią? Gdzie jest Bóg, który na coś takiego zezwala? Słuchajcie, wczoraj, w zeszłym tygodniu Sebastian przysłał linka do debaty arcybiskupa Canterbury i Richarda Dawkinsa. Wczoraj po południu tą debatę oglądnąłem. Nie wiem, czy niektórzy z was może oglądali, może nie, półtorej godziny. No i w pewnym momencie podczas debaty pojawia się jakieś pytanie z publiczności, jakoś prowadzący, nikt z debatujących nie jest w stanie zrozumieć dokładnie o co tej osobie chodziło w tym pytaniu, no ale wpadnie na pomysł, że może ta osoba jest akurat, powinna być i powinna wytłumaczyć, może wytłumaczy, o co chodzi w tym pytaniu. No i ta osoba, kobieta, zaczyna tłumaczyć. Bardzo ciekawie sformułowała swoje pytanie, dlatego że pytanie, a co, jak ewolucja tłumaczy jakieś niespełnione potencjały, które nigdy się nie spełnią w historii, czy w danym człowieku, czy w życiu jednostki. I ona mówi, na co, i dalej tłumaczy, co z dziećmi, które umierają za młodu, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tak naprawdę chodzi jej o cierpienie, chodzi o kwestię cierpienia, kwestię niewytłumaczalnego cierpienia. I wiecie, jaka odpowiedź pada z ust Richarda Dawkinsa? Jakie pocieszenie w cudzysłowie pada? Odpowiada, trudno, niektórzy mają pecha. I koniec. No ale słuchajcie, nie mniej tragiczną odpowiedzią, i słuchajcie, ja wiem, dlatego że ja byłem w takim kontekście debatującego, dlatego nie chcę zbyt ostro krytykować arcybiskupa, no ale arcybiskup niestety wcale lepiej nie wypada, dlatego że kiedy prowadzący go nieco popycha w kierunku wyjaśnienia na to, co z tym cierpieniem, on po prostu milczy. I słuchajcie, to jest jedna rzecz. No, ja pamiętacie, że jedna z nauk, które płynie z księgi Joba, to właśnie taka: nie śpieszmy się z naszymi konkluzjami. Nie bądźmy zbyt do przodu, nie wyrywajmy się do przodu, raczej milczmy niż wyjaśniajmy. Ale słuchajcie, to nie był ten kontekst. To nie był ten kontekst. Arcybiskup powinien był przemówić i on jako przedstawiciel Chrystusa, nawet jeżeli te kwestie jakieś różne mogą mu się wydawać abrakadabra, apologetyczne i tak dalej, chociaż arcybiskup wcale nie był taki zły, jeśli chodzi o prezentację chrześcijańskiej apologetyki, ale nawet jeżeli to było zbyt dla niego tajemne, apologetyczne wytłumaczenie cierpienia, miał obowiązek wskazać na krzyż. No nie przynajmniej tą jedną rzecz moglibyśmy od niego oczekiwać, że kiedy jest poruszona kwestia cierpienia, to nawet jeżeli nie jestem w stanie go wytłumaczyć, to przynajmniej mogę wskazać na krzyż, że oto Bóg, o którym mówi chrześcijaństwo, wcale nie jest Bogiem, którego nigdy nie dotknęło cierpienie, który o cierpieniu tylko w jakiś abstrakcyjny sposób mówi i przemawia, ale Bóg, o którym mowa, to jest Bóg, który posłał swojego Syna na krzyż. Czyli przynajmniej tyle można by było od Niego oczekiwać. No ale widzicie, kwestia cierpienia jest kwestią. Richard Dawkins, jak powiedziałem, trudno. Niektórzy mają pecha. No tyle, racz sobie sama. Tak więc kolejnym ogromnym wątkiem, czy jednym z głównych tak naprawdę jest cierpienie. Cierpienie, które nie pozostawia niczego niedotkniętego. Zwróćcie uwagę, rodzina, zdrowie, przyjaciele, dzień i noc. Czyli cierpienie, które obejmuje wszystko. Cierpienie, podczas którego, pamiętacie te środkowe, czy raczej 15, 16, gdzieś w tych okolicach rozdziały, cierpienie, pośrodku których Bóg jawi się jako groźny zwierz, szarpie i rozrywa. A widzicie jednak wiara, która uchwyciła się Boga, wcale nie umiera pod takimi ciosami, choć wydawałoby się, że ledwo żyje w Jobie. W ramach konkluzji można powiedzieć, że księga wcale nie tłumaczy i nie wyjaśnia cierpienia. Tak naprawdę. Niewiele na ten temat znajdujemy w księdze, co tak naprawdę zachęca nas do odrzucenia fałszywego obrazu Boga. Czyli to, o co tak naprawdę chodzi w tej księdze. I pamiętacie na samym końcu, to jest właśnie ten jeden punkt, co do którego Bóg napomina przyjaciół Joba, to jest właśnie to, że nie mówili o nim prawdy. To, o czym księga mówi, to, czego księga próbuje nas, co do czego próbuje nas pouczyć, to próbuje nas pouczyć o prawdziwym obrazie Boga. Na samym początku widzimy Joba, który jest sprawiedliwy, którego uderzają, który jest sprawiedliwy, a którego jednak uderzają klęski. I który następnie wyznaje, tak jak czytałem na samym początku. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Słuchajcie, zacytuję wam kiedyś, Sebastian tego nie pamięta pewnie, kiedyś jak był w przełuściach Szkocji, to w jednym z maili przysłał mi wstęp Kalwina do pierwszego kazania z Księgi Joba. I przeczytam wam dwa dosłownie pierwsze zdania. Wydarzenie, którego opis tutaj znajdujemy, pokazuje nam, że nasze istnienie jest w ręku Boga i że do Niego należy, aby tak kierować naszym życiem i tak Nim rozporządzać, jak to się Jemu podoba. I dlatego mamy się Jemu podporządkować z całą pokorą i posłuszeństwem, gdyż zupełnie rozsądną rzeczą jest, byśmy byli całkowicie Jego, zarówno w życiu, jak i w śmierci. A nawet jeśli upodobaniem Jego woli będzie podnieść swą rękę przeciwko nam, pomimo iż możemy nie postrzegać przyczyny, dla której to czyni, to jednak winniśmy Mu zawsze cześć i chwałę, wyznając, iż On jest sprawiedliwy i niepodważalny w tym, co czyni. Widzicie, dla Joba to zupełnie nie miało sensu, żeby nie poddać się Bogu we wszystkim. Powiedział, zwrócił się do swojej żony, mówi, że jak kobiety nierozumne. Błogosławiliśmy Boga, kiedy nam błogosławił. Teraz mamy Go przeklinać, że zabrał swoje błogosławieństwo. Dla Niego to zupełnie nie miało sensu. Jeśli Bóg jest Bogiem, jeżeli Bóg jest Bogiem, to naturalnie nie ma rzeczy, co do której należy Mu się przeciwstawić lub Go przekląć. Jeżeli On jest wszechmocnym suwerenem, jeżeli On jest wszechmądry, jeżeli On jest wszechkochający, jest dobry, jakże można więc chwalić Go za dobre, przeklinać za złe? Ale widzicie, prawdziwy test, to była pierwsza reakcja, zwróćcie uwagę, Joba na testy, które go dotknęły. Ale prawdziwy test dla Joba, nie tylko dla niego, dla Boga, bo Bóg jest sądzony, pamiętacie, że wszedł w sąd. I prawdziwy test również dla nas, jako czytelników, dopiero ma się rozpocząć. Teraz dopiero, po tych słowach, rozpoczyna się próba czasu i teraz się rozpoczyna najtrudniejszy test, a jest to test wytrwania. Teraz, jeżeli pamiętacie, jeżeli nie, odwiedźcie ten psalm jeszcze raz. Teraz rozpoczyna się psalm 13. Rozpoczyna się test wytrwania. Czy Job wytrwa? Kiedy ból będzie mu nieustannie towarzyszył, gdy jego przyjaciele zamienią się w demony kuszące go do grzechu, gdy nie zazna odpoczynku ani we dnie, ani w nocy, dlatego że nawet w nocy pan strachów będzie go nawiedzał i dręczył. Widzicie, teraz dopiero rozpoczyna się prawdziwy test i jak widzicie, prawdziwy test również dla jego przyjaciół, który, jak się okaże, nie przejdą. Job jest sam. Bez żony, bez dzieci, obecność jego przyjaciół jedynie potęguje jego samotność. Obecność przyjaciół jest tylko po to, żeby był jeszcze bardziej samotny. I pytanie, co teraz? I widzicie, odpowiedź znajdujemy tak naprawdę w księdze czy w liście Jakuba. Oto zabłogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Czyli tak jak mamy potwierdzone na końcu księgi Joba, ale również jak mamy potwierdzone przez całe świadectwo Pisma, oto Job wytrwał i wytrwał aż do końca. Co więcej, widzimy Joba od samego początku zapowiedzianego jako doskonałą ofiarę, bez nagany, bez skazy. I pamiętajmy o tym, że kiedy w taki sposób Bóg przedstawia Joba, powinniśmy natychmiast wiedzieć, co nadejdzie. Job zostanie złożony w ofierze. Bóg składa w ofierze tych, których sobie upodobał. Podkłada pod nimi ogień. Pamiętajmy, oto baranek Boży, i oto baranek Boży, który jest gotowy na rzeź. Bez skazy. W sam raz, innymi słowy, nadaje się na ofiarę. Pamiętacie, kiedy Chrystus sobie kupił kościół, momentalnie podkłada pod nim ogień w dniu Pięćdziesiątnicy. I później prawdziwy ogień się rozpoczyna, ogień prześladowań. Bóg zabiera Joba, drugiego Adama, tak jak Jezusa, na test. I teraz testem, podobnie jak dla Jezusa, testem czy miejscem tego testu nie będzie ogród, a ogród jest oczywiście dla nas znakiem i miejscem życia, ale testem będzie pustynia, gdzie nie ma środków do życia, gdzie tak naprawdę wszędzie wokoło szaleje śmierć. I co więcej, jak to pustynia, gdzie panuje samotność. I widzicie, warunki właśnie musiały takie być, żeby dowieść lub zanegować, co? Bezinteresowną miłość, bezinteresowne oddanie Bogu. Czy rzeczywiście coś takiego w przyrodzie istnieje? Szatan twierdzi oczywiście, że nie ma czegoś takiego, że tak naprawdę Job jest oddany interesownie Tobie, Boże. Bóg twierdzi natomiast, że nieprawda. Istnieje bezinteresowne oddanie i co więcej wskazuje, czy popiera swoje słowa przykładem Joba. Widzicie, naszym problemem często nie jest to, że nie chcemy innym pomóc, powiada jeden z komentatorów. Naszym problemem często jest to, że nie chcemy tak naprawdę, aby inni nam pomogli. I ta księga dokładnie na to wskazuje. gramy, bardzo często gramy silny, nie zadajemy pytań. Prawda jest taka, że nawet w jakimś naszej bojaźni, czy to samowystarczalności, czy w udawanej pobożności, nawet nie skarżymy się przed samym Bogiem. Pamiętacie, co powiedział Jezus, czy co powiedział Jezus Piotrowi, kiedy ten chciał go powstrzymać i mówić: nie będziesz mi umywał nóg, nic z tych rzeczy, nie ty, Panie. Na co Jezus mu odpowiedział: jeżeli mnie nie dopuścisz do siebie, tak naprawdę nie będziesz miał ze mną udziału. Jeżeli nie pozwolisz na to, żebym ja tobie usłyszał, nie będziesz miał ze mną udziału. I tak naprawdę to, co widzimy tutaj, to widzimy Joba, który się skarży. Słynne polskie nasze przysłowie, Jobowa skarga, który się skarży i wylewa swoje żale przed Bogiem. Wreszcie w tej księdze widzimy sądy, jak już powiedziałem. Job jest sądzony, testowany. Szatan jest sądzony, testowany. Przyjaciele są sądzeni i na końcu są osądzeni. No i wreszcie oczywiście sam Bóg jest sądzony. No i oczywiście my, czytelnicy, jesteśmy sądzeni. Sami się sądzimy ze względu na to, w jaki sposób podejdziemy do Joba. Czyli my go potępimy, czy ujmiemy się za nim, tak jak Bóg się za nim ujął. Jednym z tematów tej księgi, jak już powiedziałem, jest pochopność, czyli śmiałość sądu. Problem jest taki, że nie można Joba zbyt szybko potępić, ale nie można zbyt szybko potępić Boga, nie można go zbyt szybko uniewinnić. Ani jedno, ani drugie jest nie na miejscu. Zwróćcie uwagę, żona szybko zmierzała w kierunku potępienia Boga. Job zbliżał się dokładnie do tego samego punktu, ale jednak Boga nie potępił. Bóg jest sprawiedliwy, ja niewinny, dlaczego mnie to spotyka? To jest ten dylemat. Dla Joba to jest tak naprawdę dylemat, który się pojawia w naszych umysłach i często my rozwiązujemy ten dylemat w niewłaściwy sposób. Musiałem zgrzeszyć. To jest jedyne wyjście. Musiałem zgrzeszyć i dlatego cierpię. Ciężkie, to znaczy, jak powiedziałem, bardzo to księga jest bardzo prowokacyjna, dlatego że zwróćcie uwagę, że przyjaciele Joba przez cały czas stają w obronie Boga i Jego świętości. Cały czas bronią Boga, potępiają Joba, a przecież wyrok końcowy jest wyraźny. W 42 rozdziale czytamy: dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów. Idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czego złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Tak więc zobaczcie, na samym początku Job jest święty i nienaganny i bez grzechu. Na samym końcu również tą bezgrzeszność mamy podtrzymaną. Tak więc cała księga wreszcie tak naprawdę jest o pobożności. Ale pobożności, jak już wspomniałem, tej prawdziwej, nieudawanej, nie na pokaz, ufaj Bogu, ale jednocześnie niezależnej od okoliczności. Tak więc tak naprawdę główny trzon tej księgi opisuje nam pobożność bezpruderyjną i bezpretensjonalną. Job skarży się na swój los, skarży się do Boga, miota się w swoim niezrozumieniu, w swojej ignorancji, co więcej, co nam wydaje się zupełnie niepobożne. Żałuję, że pojawił się na tej ziemi, krzyczy do Boga, mówi: Boże, wolałbym nie, wolałbym się nie urodzić, żeby mnie coś takiego spotkało. Słuchajcie, ze wszech miar wydaje nam się, że Job mówi zbyt śmiało. I zobaczcie, kiedy Job nota się w swoich dylematach, co więcej, czy przede wszystkim w swoim cierpieniu, które otacza go ze wszech stron, obecne przy nim demony są nieustannie, bez przerwy, gotowe, żeby na to pytanie, które Job zadaje tak rozpaczliwie, udzielić odpowiedzi. One znają odpowiedź. Dla nich to nie ma żadnych wątpliwości, dlaczego cierpisz. Dlaczego? Boś zgrzeszył. Nawróć się, porzuć wreszcie to swoje głębokie przeświadczenie, którego się tak mocno uchwycił, że Bóg ci przychylny. Słuchajcie, to jest naprawdę, jeśli chodzi o nasze życie, czy powodzenie naszego życia duchowego, naszego życia kropka, to jest naprawdę numer jeden wyzwanie. Jeżeli porzucimy głębokie przeświadczenie, zbudowane nie na samooszukaństwie, ale na prawdzie, czyli na lgnięciu do krzyża Chrystusa, ale niemniej, jeżeli porzucimy to głębokie przeświadczenie, że Bóg nam przychylny, to tak naprawdę jest już początek kłopotów. Początek kłopotów. Ale widzicie, Job jednak wie lepiej. On wie, że w żaden sposób nie może uniewinnić Boga w taki sposób, w jaki zachęcają go jego przyjaciela. Zadaje więc pytania, wręcz wzywa Boga do udzielenia mu odpowiedzi, ale jednocześnie cały czas z wiarą trzyma się jego. Bardzo jest masa, jeśli pamiętacie, jest masa niesamowitych urywków, o których mówiliśmy. Kiedy Job jednocześnie przedstawia Boga jako swojego oprawcę, tak to trzeba ująć, a jednocześnie lgnie do niego i do niego się ucieka. Jako jedynego ratunku, jedynego pocieszenia, jedynej otuchy pośrodku swoich okoliczności. U niego właśnie jest ratunek. Job stwierdza właśnie w tym 16 rozdziale: już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika, czyli obrońcę na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, ku Bogu spogląda we łzach moje oko. W 17 rozdziale Job stwierdza: bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie? I wreszcie 19 rozdział, czyli pośrodku swoich cierpień, jak gdyby Job wznosi na wyżyny swojego oddania Bogu: lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Tak więc widzicie, Chrystus jest wszędzie w tej księdze. Niewinny, cierpiący za co? W tym celu? Pamiętajcie, to jest widzicie, tych wielkich przesłań i mega praktycznych przesłań jest całe bogactwo w tej księdze. Chrystus czy Job, cierpiący niewinnie, po co? W jakim celu? Żeby swoich przyjaciół przyprowadzić do Boga. Widzicie, to jest tym celem tej księgi. Kiedy on się modli, Bóg przyjmuje, Bóg odnawia jego bogactwo, Bóg przyjmuje jego modlitwy, Bóg przyjmuje jego wstawiennictwo za przyjaciół. Ciekawa rzecz, że wydaje się, że te demony, które tak bardzo go umęczyły podczas całego tego doświadczenia, tak naprawdę w tym celu, czy to jest uwieńczeniem całej tej historii, to jest wstawienie się za nimi. I kto wie, czy właśnie tutaj, właśnie w tym wstawiennictwie, tak naprawdę nie widzimy największego dowodu na to początkowe wyzwanie księgi. Że istnieje coś takiego, jak bezinteresowne oddanie. I zwróćcie uwagę, istnieje coś takiego, jak bezinteresowne oddanie Bogu, ale to jednocześnie oznacza bezinteresowne oddanie, bezinteresowna miłość wśród ludzi. Tak więc księga ta, jak wypada tak naprawdę na księgę o cierpieniu, ma nas również nauczyć pokory. Pokora to tak naprawdę spowolnienie naszych śmiałych wyjaśnień i rozwiązań. Pokora tak naprawdę to podporządkowanie się, uznanie, iż to Bóg rządzi, że to Bóg tak ustanawia, według tego, co powiedział Jan Calvin w swoim kazaniu, że to Bóg tak porządkuje naszym życiem, jak to się mu podoba. Często nasza wizja jest tak samo ograniczona jak apostołów. Pamiętacie, oni się pytali i zapytali się go uczniowie, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Widzicie, często my podobnie, nasza perspektywa widzi tylko dwie możliwości, nic więcej. I wreszcie konkluzją księgi i zachętą, która z niej płynie, to zwycięstwo. Widzicie, Bóg pragnie zwycięstwa swojego ludu. Tak naprawdę Bóg prowadzi nas ku zwycięstwu. Jak mówiłem ostatnim razem, Bóg nie zostawia nas pośrodku testów. Testy nie są celem naszej drogi, ale tak naprawdę celem naszych mąk, naszego umierania, naszych testów jest zwycięstwo, jest końcowe zwycięstwo i chwała, ku której Bóg nas prowadzi i na które ta księga wskazuje. Bóg jest naszą pewnością. Słuchajcie, On umacnia nas, tak jak umacniał Joba, pośrodku nawet najcięższych czy najbardziej długotrwałych, nieustępujących, nieustannych prób. I w końcu, to jest też nasza ufność, On nas wywyższy. On zaprowadzi ład w naszym życiu. U Niego tak naprawdę jest nasza zapłata. Choć teraz wydaje się, że nie można niczego oczekiwać, choć teraz wydaje się, że pod wieloma względami jakakolwiek zmiana czy nadzieje na nią są płonne, prawda jest jednak taka, iż Bóg prowadzi nas. Bóg prowadzi nas bez żadnej wątpliwości ku zwycięstwu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci jeszcze raz za tę księgę. Prosimy, abyś zechciał łaskawie, tak jak dałeś tą księgę swojemu ludowi. Prosimy, abyś teraz zechciał łaskawie wykorzystać moc tej księgi do środku swojego ludu. Prosimy, aby ta księga stanowiła dla nas przygotowanie na próby, które jeszcze są przed nami. Prosimy również, aby ta księga stanowiła dla nas źródło wytrwania pośrodku tych prób, pośrodku których się znajdujemy. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Tobie oddajemy całą cześć, całą chwałę. W Tobie, Boże, jest nasza ufność. Amen.